W tu i teraz rozmawiamy o zakończonym projekcie badawczym związanym z Zamkiem Pileckich. Czy państwo słyszeli w Łańcucie o Zamku Pileckich? Myślę, że warto z tą historią miasta się zapoznać. To są także bardzo interesujące znaleziska prowadzone i wydobyte jakby z pozostałości po zamku w 2017 roku, a teraz doczekały się opracowania i być może zostaną wyeksponowane już niedługo. Pani Monika Hozer i pan Mirosław Mazurek, archeolodzy, są dzisiaj moimi gośćmi. No to porozmawiajmy, co dzieje się z tymi przedmiotami, jak państwo powiedzieli, niezwykle cennymi, gdy już znajdują się no właśnie poza tym światem ukrytym, no bo to jest, myślę, niezwykle ekscytujące także, jak dociec, co one znaczą, ile one mają lat, skąd się wzięły, czemu mogły służyć, jak też opowiadają o historii tego miejsca.
Po zakończeniu badań po prostu cały materiał jest, mówiąc tak etapami, myty, inwentaryzowany, a następnie my po prostu staramy się zrekonstruować pewne rzeczy, pewne rzeczy, w tym między innymi głównie naczynia, bo to jest największa liczba zabytków.
No bardzo często widzimy, prawda, jakiś dzban, który ma takie białe elementy.
Tak, właśnie to są te brakujące miejsca, gdzie się nie udało znaleźć albo nie zachowały się te fragmenty ceramiki, bo trzeba pamiętać, że my często się po prostu... My znajdujemy śmieci, przedmioty, które zostały wyrzucone, niepełne, niekompletne.
To jest najpiękniejsza i najważniejsza.
Śmieci, największy skarb.
Tak. Także my się, tak, można powiedzieć, że się trochę w tych śmieciach grzebiemy. I później po prostu jest ten materiał rekonstruowany, czyli my na zasadzie tak jakby układania puzli składamy ze sobą pewne fragmenty naczyń, pewne fragmenty innych przedmiotów i zajmujemy się ich po prostu opracowaniem. Rysujemy, analizujemy, porównujemy, określamy chronologię tych naczyń, określamy chronologię nawarstwień chronologicznych, z których te naczynia pochodzą. Po prostu staramy się też rozwarstwić chronologicznie fazy osadnicze na danym stanowisku.
To jest chyba strasznie trudne, no bo
To jest najtrudniejsza część, z którego roku, czasu, wieku
i tak dalej, i tak dalej.
Tak, bardzo fajnie, jak są przedmioty, które są datujące, typu monety, to jesteśmy w stanie z dużą, bardziej precyzyjnie określić wiek danej warstwy. Natomiast jeśli mamy do czynienia ze stanowiskami, gdzie są te nawarstwienia mocno przemieszane, no to tu się pojawia problem, bo ten materiał na przykład 15-wieczny jest zmieszany z materiałem 17-wiecznym. I my musimy z tego wyciągnąć, który jest z tego okresu, a który jest z tego okresu. I ustalić, czy ta warstwa jest faktycznie przemieszana, czy nie. Czy ona jest po prostu nieruszona i leży tam in situ, czyli na miejscu i nikt tam nic nie zrobił, prawda?
Strasznie to skomplikowane.
Jak to się mówi, najprościej jest wykopać.
Tak?
Tak. Tak, to jest bardzo przyjemne. Praca na wykopaliskach, na świeżym powietrzu, przynajmniej z mojej perspektywy i dla mnie jest po prostu wspaniała.
No dobrze, chyba, że jest luty.
To też się zdarza. No dobrze, ale potem pojawia się taki moment, kiedy już to złożone, zrekonstruowane naczynie na przykład, albo nawet piec, no próbujemy jakby określić jego funkcję, próbujemy coś więcej powiedzieć o tym świecie, w którym ten przedmiot funkcjonował, o ludziach, którzy, nie wiem, mogli z niego korzystać. To jest też, myślę, i fascynujące, ale niezwykle trudne. Jak z tego wszystkiego zbudować potem historię? Jak to się dzieje w ogóle?
My w ogóle nie mając... Mając szczątki tej wiedzy, szczątki jakichś przedmiotów, staramy się z nich wyciągnąć jak najwięcej na zasadzie też analogii. Po prostu szukamy porównań do miejsc, do innych obiektów, które się zachowały i mniej więcej patrzymy, czy jak to działało i czy to jest z tego mniej więcej samego czasu. Natomiast...
No bo oczywiście wszyscy chcieliby wiedzieć, jak Pileccy i Stadniccy w tym zamku żyli. Jak wyglądał dzień codzienny? Czy te naczynia na przykład to służyły do, nie wiem, eleganckich, wykwintnych posiłków, czy też były naczyniami, z których korzystała służba? No to już wymyślam oczywiście. Czy da się takie badanie przeprowadzić i jednocześnie wyciągnąć takie wnioski?
Jeśli chodzi o ceramikę, to nie, ponieważ to jest materiał, który był używany przez wszystkich. Natomiast pojawiają się takie elementy jak na przykład naczynia szklane, które były znacznie rzadziej używane i tutaj możemy przypuszczać, że one jednak były związane z osobami, które w tym zamku mieszkały właśnie, a nie ze służbą czy po prostu...
Tak samo te detale architektoniczne, które znaleźliśmy jakby w trakcie badań, one też są nietypowe, bardzo rzadko spotykane, mogą też nam coś powiedzieć o tym, jak ten zamek był wyposażony. One też świadczą o tym, że to nie było jakaś tam, tak jak, jaka była retoryka wcześniej, że jakiś drewniany dwór,
tak, prowincjonalna, tam,
prowincjonalna rezydencja. Jeżeli no, ściany były zdobione za pomocą płytek wykonanych, takich ceramicznych, wykonanych już z gliny, no to znaczy, że to po prostu było, no dekoracja tych pomieszczeń była na najwyższym poziomie.
No jeżeli jeszcze wiemy, że król Władysław Jagiełło przebywał w tym zamku, to podejrzewamy, że jednak robiono wszystko, by rezydencja króla była godna.
Znaczy rezydencja była prywatna, tylko król przyjaźnił się z tą rodziną Pileckich i on tam dlatego bardzo, przepraszam, Jadwiga była jego matką chrzestną.
Elżbieta trzecią żoną.
Tak, więc to z tego...
Koligacje poważne, naprawdę. Proszę państwa, no pewnie wszyscy chcieliby państwa zapytać, co jest tym skarbem w tych wykopaliskach dokonanych przez państwa, no i teraz jakby rekonstruowanych. Co jest tym grobowcem Tutenchamona?
Zdecydowanie wiedza, którą udało się pozyskać dzięki tym wykopaliskom i dzięki tej właśnie przeprowadzonej analizie już dalej tych materiałów archeologicznych. No tak naprawdę no, trochę zmieniliśmy tą historię tego łańcucha najwcześniejszą. Przesunęliśmy zdecydowanie w dół. Okazuje się, że ta rezydencja funkcjonowała tak naprawdę od XV wieku zdecydowanie. No były co do tego wątpliwości wcześniej.
To na pewno funkcjonowała od XV wieku.
Tak, jesteśmy już tego pewni. Jesteśmy pewni, że była to rezydencja murowana, tak jak wspominaliśmy już kilkukrotnie o wysokiej randze. Także zdecydowanie ilość wiedzy o tym łańcucie najwcześniejszym dzięki temu jednemu arowi tak naprawdę przebadanemu, no wzrosła ogromnie. Także zdecydowanie tym gralem takim, którym się tu udało odkopać, to jest ta wiedza uzyskana.
No ja myślę, że też wiedza współczesnych archeologów, ich doświadczenie, czy jakieś narzędzia pozwalają dzisiaj no właśnie precyzyjniej oszacować wiek, precyzyjniej skonstruować jakieś informacje związane z przeszłością? Czy tradycyjnie łopatka, miotełka?
Mamy troszkę metod takich nowych, natomiast
archeologa.
Dopóki nie wykopiemy, tak naprawdę to się nie dowiemy. No, musi być jednak ten wykop wykonany fizycznie, pozyskane te zabytki. No, możemy zrobić wcześniej badania geofizyczne czy jakieś odwierty, natomiast dopóki nie wykopiemy, no to się to nie będziemy tego wiedzieli tak naprawdę na 100%.
Pani Moniko?
Przede wszystkim rzetelna praca później z materiałem archeologicznym po prostu i uzyskanie tak dużej serii tego materiału pozwoliło nam na przeprowadzenie różnego rodzaju analiz statystycznych i to też jest ważne. Po prostu ta wiedza, te badania, te analizy, one są bardzo żmudne i pracochłonne, ale dzięki temu my możemy po prostu z tego wyciągnąć jak najwięcej informacji, tak, że... Na przykład no w tym okresie były używane, na przykład w okresie XVII-wiecznym były używane takie i takie garnki, a w okresie już XVIII-wiecznym zmieniło się to całkowicie i weszła jakaś nowa
technologia. Moda.
Tak,
dzisiaj
dokładnie.
Mówimy nowa technologia.
Dokładnie, także no, mówiąc tak najprościej, najbardziej... najwięcej wiedzy dostarczają takie żmudne analizy po prostu później tego materiału.
Na pewno wystawa, o której wspomniałem, będzie też takim ważnym doświadczeniem dla mieszkańców miasta, żeby dotknąć niemal fizycznie tej przeszłości. Myślę, że to będzie wystawa szalenie ważna.
Tak, to planujemy tą wystawę w miesiącu marcu tego roku, żeby pokazać za pomocą tych źródeł, unaocznić, jak wyglądała ta kultura materialna mieszkańców Starego Zamku w Łańsucie i pokazać kilka tych najfajniejszych po prostu zabytków i informacji związanych z Zamkiem Pileckich
oraz Stadnickich. Powiedzcie państwo, na co powinniśmy zwracać uwagę, jak będziemy już na tej wystawie?
Na kafle zdecydowanie.
Kafle, tak?
Kafle.
Kafle są wyjątkowe,
to powiedzcie trzy zdania, bo to naprawdę dobrze brzmi.
Znaczy, mamy różnego rodzaju kafle. Oprócz kafli takich, jak sobie dzisiaj wyobrażamy, czyli tych płytowych, tak, mamy jeszcze kafle garnkowe. One są w wyglądzie bardzo podobne do garnków i po prostu one były na początku używane jako te kafle do obłożenia piecy. Mhm. Natomiast później się ta moda zmieniła i weszły kafle właśnie płytowe i to są też różne kafle. Właśnie z błaznami tarczownikami, z tymi motywami arabskimi. To są kafle z... Później pojawiają się kafle już szkliwione, bo te są nieszkliwione, inne są szkliwione. Jedne są szkliwione w całości, inne nie. Także to po prostu świadczy o tym, że tych urządzeń grzewczych w różnym okresie było na zamku bardzo dużo i też się zmieniała ta moda i po prostu gusta właścicieli, że podążali za tym nowym trendem.
Kolekcjonerzy kafli będą zachwyceni, jestem przekonany.
Takich kafli się nie kolekcjonuje, bo to są zabytki archeologiczne, nie da rady ich kolekcjonować.
Ale będą marzyć o takim przedmiocie
tak,
w swojej kolekcji.
Dlatego zapraszamy tych, którzy marzą do obejrzenia wystawy i na pewno te najciekawsze rzeczy zostaną tam pokazane.
Proszę państwa, wyczekujmy zatem informacji o prezentacji artefaktów, które pochodzą z wykopalisk Starego Zamku, tak go nazwijmy, w Łańcucie. Myślę, że to będzie bardzo wyjątkowe spotkanie z przeszłością tego miasta. Pani Monika Hozer i pan Mirosław Mazurek byli dzisiaj gośćmi audycji Tu i Teraz. Bardzo państwu dziękuję za te informacje i za te wiadomości. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do Łańcuta.